Pan Wilhelm Skibiński jest szefem, prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Bukowińska, które to stowarzyszenie no, liczy już kilkadziesiąt lat.
Tak, z Bukowiny, to jest taka kraina karpacka. Przyjechało tutaj w ramach repatriacji i reemigracji, przyjechało około 50 tysięcy naszych rodaków. A więc z całej Bukowiny, która dzisiaj jest tak podzielona zgodnie z tym paktem Ribbentrop-Mołotow, a więc na część południową, która obecnie znajduje się na terytorium Rumunii z stolicą w Suczawie i część północną, która znajduje się na terytorium Ukrainy z stolicą w Czerniowcach. Oczywiście pół jednego powiatu z tej części właśnie ukraińskiej należy teraz do Mołdawii, a więc jak gdyby trzy kraje, no w trzech krajach ci, którzy pozostali, się w tej chwili znajdują. Ale większość tych naszych rodaków, którzy przyjechali, no jak powiedziałem już w ramach repatriacji i reemigracji, a reemigracja to w czasie wojny, prawda, więc nawet niepoliczona jest ilość Polaków, ilu tam przebywało, prawda, no bo wiadomo, że uciekali przed nawałnicą zarówno niemiecką, jak i Związku Radzieckiego, prawda, i tam przebywali do prawie końca wojny, no i w 1945 roku właśnie większość tych naszych rodaków osiedliło się na ziemi lubuskiej. I niektórzy dożyli, tak jak ja, do czasów obecnych. Ponieważ odwiedzałem tą Bukowinę i tam tą rumuńską, i tą ukraińską, i nawet w mołdawską, i rodacy, którzy tam, bo część naszych rodaków tam jednak zostało z różnych względów chorobowych, prawda, i no, bali się i tak dalej, zostało, a więc i tam żyją ich potomkowie do dnia dzisiejszego. Kiedy jeździłem, spotykałem się z tymi naszymi rodakami i w Polsce, i tam na właśnie na Bukowinie jednej i drugiej, no domagali się jakiegoś spotkania. I właśnie jeszcze nawet nie było stowarzyszenia, postanowiłem zorganizować takie spotkanie w Zielonej Górze. I wtedy przyjechało na to spotkanie, które zorganizowałem właśnie w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Przyjechało około 300 uczestników z różnych stron, a więc tych, których wymieniłem, to znaczy i z kraju, i z zagranicy. No i wtedy właśnie domagali się, ażeby powstało jakieś stowarzyszenie. To był rok 1998, czy tam już nie pamiętam dokładnie, ale domagali się, żeby było takie stowarzyszenie, oczywiście szerokie, ogólnopolskie, ażeby no, jakoś pomagać tym, którzy tam zostali, no i żeby tu kontynuować tradycje, które zostały wypracowane tam przez wieki na Bukowinie. No po dłuższych przemyśleniach no, postanowiłem, żeby takie coś... No i rzeczywiście po kilku tam spotkaniach w różnych środowiskach no, utworzyliśmy tutaj w 2000 roku takie stowarzyszenie. No oczywiście zarejestrowane w sądzie, swoim statutem, prawda. Jeżeli chodzi o statut, to takie dwa podstawowe obowiązki z niego wynikają. Po pierwsze to, a więc kontynuować tradycje naszych rodaków, które zostały wypracowane tam przez wiele wieków, tu w Polsce i nie tylko, oraz nieść w miarę naszej możliwości pomoc tym rodakom, którzy tam zostali, a więc żeby też kontynuowali tradycje te polskie. No i nie ukrywam, nawet pomoc taka czy w lekarstwach, czy czy ekonomii, i tak dalej, żeby pomagać. Takie są dwa cele podstawowe oczywiście tej organizacji, która do dzisiaj się organizuje. Jeżeli chodzi o to, bo to można opowiadać do rana, wie pan, o tym wszystkim, bo to jednak już 20 lat to trwa. No właśnie, akurat dzisiaj wyczytałem nekrolog pana Gerarda Nowaka, prawda, a więc w swoim czasie, to znaczy w tych początkach 20 lat, zgłosiłem się do wtedy, kiedy pan Gerard był tutaj dyrektorem RCAK-u i uzgodniliśmy, przyjął propozycję stowarzyszenia, którą ja zgłosiłem i w związku z tym, no na przykład odbyło się w kolejnych latach aż 10 edycji kultury Kresu Wschodnich, bo my wtedy rozszerzyliśmy się Kresów Wschodnich i Bukowiny. No oczywiście celem to było kontynuacja tych tradycji, oczywiście zaproszenie każdorazowo z naszych rodaków z Kresów i z Bukowiny, gdzie tutaj, a więc oni odnawiali i jak gdyby się uczyli na nowo tej kultury, no i u siebie to. No cieszymy się, że udało nam się to, no tak, aż 10 edycji po kolei, no oczywiście przy pomocy RCAK-u zorganizować, ale początek to właśnie z tym panem Gerardem Nowakiem i to też pomagało do utrwalania i do kontynuacji tych tradycji, a jednocześnie podawało więź między tymi, którzy tam zostali, ich potomkami, prawda, i tu rodakami, prawda, którzy tutaj przybyli.
Ważne jest, jak myślę, również to, że nie tylko ci, którzy się tam urodzili, ale także ich potomkowie podtrzymują te tradycje i te więzi, że nie umiera to z upływem czasu.
No, tak można powiedzieć. Proszę, panie redaktorze, szanowny panie, chcę podkreślić, że wśród tych naszych rodaków, którzy przybyli z Bukowiny jednej i drugiej, przybyło około 400 rzemieślników. I w zasadzie kilku z nich jest do dnia dzisiejszego w następnych pokoleniach, kontynuują nie tylko tradycję tą kulturową, nazwijmy, ale i zawodową. No mogę wymienić kilka tu nazwisk. Zielonej Góry, Mazgajski Jan, syn Kazimierza, który tu po wojnie zorganizował warsztat samochodowy. I wtedy, panie redaktorze, to jeszcze nie wiem, czy pan wie, o co chodzi, szlify były i on rozpoczął to. I jego syn w następnym pokoleniu do dnia dzisiejszego prowadzi warsztat, wprawdzie może troszkę inny, bo teraz już szlifów się nie robi, prawda? Ale drugi ten zegarmistrz tutaj na placu Matejki i takich mógłbym wymienić. A więc ci moi rodacy z Bukowiny, no pomogli, to znaczy włączyli się po pierwsze do odbudowy tej Zielonej Góry, no i do rzemiosła. A takich rzemieślników było bardzo dużo, a więc i w Chynowie, i w Zielonej Górze na przykład Ziutkowski, prawda, i wielu, wielu innych samochodowych. Wtedy to samochody nie były tak powszechne jak dzisiaj, a właśnie ci utworzyli i mogę wymienić i inne zawody, fryzjerskie, krawieckie, stolarskie i tak dalej. Mogę wymienić jedno, to znaczy takiego rzemieślnika z Żar, bo to oczywiście nie tylko w Zielonej Górze, ale Żary, Żagań, powiedzmy okolicy, niektóre całe wsi, na przykład Brzeźnica i tak dalej. No więc wykształcił ten fryzjer, z Żar wykształcił około 300 czeladników, którzy pracują w całej Polsce, fryzjerskich czeladników. I takich rzemieślników, którzy tutaj budowali, a więc tą polską, to polskie rzemiosło, polski i w przemyśle byli zatrudnieni, jest wielu. I szacunek się im należy, prawda? I rzeczywiście to tak było. I cieszy mnie, że to w następnych pokoleniach, prawda, a więc niektórzy dalej to realizują. No i to, no jeszcze jedno chciałbym podkreślić, że no niewielu z tych, którzy tutaj przybyli, bo to nie jest największa grupa 50 tysięcy, ale zostało zorganizowanych w dawnym województwie zielonogórskim, a wymieniam to dlatego, że należał powiat Głogów wtedy do województwa zielonogórskiego, ale nawet w obecnym zielonogórskim istnieje około 12 zespołów folklorystycznych, prawda, którzy do dnia dzisiejszego kontynuują te tradycje kulturowe, prawda. A więc jest to też pewna wartość, no i oczywiście te kontakty są ciągłe.
Ja tutaj wymienię chociażby zespół górali czadeckich Watra z Brzeźnicy właśnie, tak, który w tym roku ma jubileusz. To wyjątkowy zespół, bo nagradzany bardzo wieloma ogólnopolskimi nagrodami.
Tak jest, cieszę się z tego tytułu i to będzie w tym roku nasza taka zasadnicza, powiedzmy, jakaś rocznica, bo to właśnie tym zespołem kieruje moja zastępczyni pani Jadwiga Parecka, która to, co wymieniłem poprzednio, jak przyjeżdżają zespoły, na przykład w 2017 roku zaprosiliśmy zespół Stołu Śmiechów z Wilna, prawda, nasz polonijny zespół. I pani Parecka właśnie uczyła ich prawidłowego tańca poloneza, krakowiaka i tak dalej, i tak dalej. No więc jest to rzeczywiście taka nasza wizytówka, ale takich zespołów jest więcej, prawda, jest więcej. Nie chciałbym, żeby tylko to się, to znaczy, że to tylko jeden jest. Jest, jak mówi, jest sporo i wszyscy kontynuują tą tradycję. No i jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że wtedy, na tym spotkaniu, które mówię, że było w muzeum, pułkowińczycy, ci, którzy tu przyjechali, a nawet ci, którzy tam zostali, myśleli, że mają szereg pamiątek, szereg dokumentów świadczących o ich kulturze, świadczących o kulturze Polski, prawda, o różnych tradycjach, żeby to nie zginęło, żeby to gdzieś przechować. Wtedy podjęliśmy decyzję już później, żeby wybudować i taki dom bukowiński. Panie redaktorze, zapraszam do tego domu bukowińskiego. Wybudowaliśmy w czynie społecznym i jest to jedyne muzeum na terenie całej Polski. Nie ma takiego drugiego muzeum, w którym i zebraliśmy tam wszyscy razem, i Muzeum Etnograficzne, i my, i poszczególni, a więc około 3,5 tysiąca różnego rodzaju eksponatów, prawda? Także mnie i nas niektórych nie będzie, a to tam pozostanie. I to jest zrobione w czynie społecznym. W ubiegłym roku poszerzyliśmy o taką część budownictwa jeszcze. Także no jest to nasz ślad i nasz wysiłek, i nasz wkład w kontynuowaniu tradycji i coś pozostawienie dla przyszłych pokoleń.
Na zakończenie naszej rozmowy musimy powiedzieć o stronie finansowej działalności stowarzyszenia. Z czego się stowarzyszenie finansuje?
Proszę pana, panie redaktorze, więc finansuje się ze składek oraz sporą pomocą jest przekazywanie tego 1% na statutową działalność. Ale nie ukrywam, że i dziękuję zarówno, a więc zarówno Urzędowi Miasta, jak Urzędowi Marszałkowskiemu i innym instytucjom państwowym, które wspomagały nas, a więc w tej budowie, co powiedziałem, czyli to wspomagały nas, a więc urzędy marszałkowskie, finansowe, mówiło o wspomaganiu finansowym. nadleśnictwo, urzędy, zarówno w Zielonej Górze, w Żarach i tak dalej, i tak dalej. I ten 1%, który też pomagał nam w realizacji tych naszych przedsięwzięć, zarówno kulturowych, jak i tych materialnych, konkretnych, na przykład w postaci tego Domu Bukowińskiego, który służy obecnie jako muzeum, prawda? To jak powiedziałem, zebrane zostało, przekazali nieodpłatnie Bukowińczycy różne pamiątki różnego rodzaju i one się znajdują. Zachęcam przy tej okazji o odwiedzanie tego Domu Bukowińskiego, bo takiego drugiego w Polsce nie ma.